Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krzysztof Sikora jest naszym gościem. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale zaczniemy od wodociągów. Mamy zmianę na stanowisku prezesa w wodociągach. No, pani Beata Ilek bardzo długo, żeby nie powiedzieć od niepamiętnych czasów, prezesowała Zielonogórskiej Spółce. No, w tej chwili nastąpiła zmiana, ale też pracownik z bardzo długim stażem w wodociągach obejmuje to stanowisko. Wymaga komentarza ta sytuacja, czy nie? Ja mam wrażenie, że ona kompletnie bez echa przeszła. Jakby spółka ta nie była istotną dla większości osób z punktu widzenia swojego funkcjonowania.
Wszystkie osoby, które gdzieś żyją jakby w otoczeniu politycznym, czy obserwatorzy życia w Zielonej Górze, bardziej wnikliwi, kojarzą z WIG od lat zawsze z panią prezes Beatą Ilek. I to jest oczywiste, że kierując tą spółką jako dyrektor główny, czy jako prezes główny od bodajże 84 roku, tak się kojarzyć musi. To był bardzo dobry czas dla spółki, ale też i bardzo trudny, bo no, sam proces od 84 roku przekształcenia w nową rzeczywistość, jakby wejście na te obroty bardzo rynkowe, czyli spółka, która najpierw stała się spółką miejską, potem trochę gminną i miejską i teraz po połączeniu miasta z gminą, również przez ten proces połączenia miasta z gminą przeszła ciężkie chwile, powiedzmy też takie niezauważalne na zewnątrz, ale wewnętrznie dosyć istotne i ten okres na pewno byłby gorszy, gdyby, albo inny, o tak powiem, gdyby nie zaangażowanie pani prezes. I tutaj duże no, słowa
bez
uznania.
Bez względu na wszystko absolutnym fachowcem jest, ja pamiętam kiedyś rozmawiałem z panią prezes Beatą Milek i kiedy weszliśmy na rzeczy trochę bardziej skomplikowane, o których ja nie mam pojęcia, to powiem szczerze, że się pogubiłem, słysząc już nie tylko fachową terminologię, ale samoznawstwo rur, ich przekrojów i tam różnych
innych. No to bez dwóch zdań chyba jeden z najlepszych fachowców nie tylko w Zielonej Górze, ale myślę, że w Lubuskim, ale też bez kozery mogę powiedzieć, że w skali całego kraju, nie bez przyczyny przez tyle lat pełniła funkcję przy zmieniających się prezydentach miasta i na pewno każdy widział to uznanie i zaangażowanie i doceniał. Spółka przecież zrealizowała ogrom inwestycji. Tak? W ostatnim tylko roku, przypomnę, że w 2015 roku oddano do użytku kolejne sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie byłej gminy, czyli w dzielnicy Nowe Miasto, o wartości około 150 milionów złotych. Wcześniejsze projekty, pierwszy i drugi etap kanalizacji Zielonej Góry, no to są projekty sięgające 250-260 milionów złotych. Środki pozyskiwane ze źródeł centralnych. Naprawdę ogrom pracy wykonany przez panią prezes. No ale i życie jest takie, jakie jest. Czasem coś się zaczyna, czasem coś się kończy. W tym wypadku właściciel, prezydent miasta uznał, że jest to moment na to, żeby przejść ewolucję, a nie rewolucję. I dlatego zdecydował się na powołanie nowego zarządu, tym razem jednoosobowego, i postawił przed dotychczasowym prokurentem tej spółki, czyli panem Zbigniewem Liberkiem, zadanie kierowania tą spółką.
Który też od lat związany
doskonale zna tą spółkę od podszewki, zna pracowników, zna problemy, zna projekty, przed którymi spółka stoi. I to jest najważniejsze, że ta ewolucja przechodzi bezboleśnie w samej spółce. I z całą pewnością nie zauważą tej zmiany zwykli mieszkańcy Zielonej Góry.
No, wodociągi
a spółka
trochę
będzie się pewno dobrze rozwijała.
Trochę mają tego pecha, że nawet kiedy inwestują i te inwestycje są naprawdę, idą w setki milionów złotych, to tak na dobrą sprawę
idą w ziemię.
Idą w ziemię, i tego nie widać, ale czuć jakość poprawia. Ja pamiętam, jak jedną z oczyszczalni otwierano nową, czy przepompowni u nas w Zielonej Górze, wtedy zresztą nie najgorszy pomysł marketingowy, pojawiła się woda, ta, która płynie w naszych kranach, w butelkach, kapslowana.
Oczywiście.
Normalnie jak woda mineralna i udowodniano tym samym, że to jest naprawdę woda bezpośrednio z kranu.
Od kilku lat kurtyny na zielonogórskim deplaku w te najbardziej upalne dni, to też jest jakby pomysł pani prezes Ilek. Uzgodniliśmy, że również w tym roku podczas tegorocznego winobrania Zwik postara się o wystawienie na deptaku swojego stoiska z zielonogórską wodą, z saturatorami, które też mają jakby promować picie wody z kranów i też będzie promowało, czy pokazywało, zachęcało Zielonogórzan do tego, żeby się nie bać własnej wody. I myślę, że to takie też wprowadzanie unowocześnień w takiej spółce bardzo ważne, bardzo dobre i tutaj mocno chylę czoła, nie tylko ja, ale wszyscy w urzędzie za współpracę z panią prezes. Ale co bardzo ważne jest i to, co udało się zrealizować i propozycja, która wyszła od strony prezydenta miasta, żeby nie powierzając pani prezes funkcji prezesa na kolejną kadencję zarządu, zaproponować pani Beacie Ilek również współpracę w spółce. I pani prezes Ilek taką współpracę, taką koncepcję podjęła, więc mogę powiedzieć, że przestaje być prezesem zarządu, ale no po krótkim urlopie, oczywiście wakacyjnym, wróci do spółki w trochę innym charakterze i będzie również odpowiadała, czy współodpowiadała z prezesem zarządu, chociażby za te duże inwestycje, bo dzisiaj mamy przed sobą dwie duże inwestycje, o które się staramy. ZWiK zaczyna niedługo budowę zbiornika retencyjnego na Czarkowie, która ma mocno pomóc mieszkańcom. No,
wszyscy wiemy, co się tam tak dzieje. Jest.
Od roku robiliśmy dokumentację, ZWiK to robił, teraz na dniach bodajże rozstrzyga się przetarg i wkrótce będzie inwestycja, ale też będziemy chcieli tą inwestycję sfinansować ze źródeł zewnętrznych, ministerialnych i też tutaj pani prezes Ilek jeszcze już wdrożyła pewne procedury i tutaj
będzie to kontynuować.
I przed nami oczywiście to, co prezydent zobowiązał się w kontrakcie zielonogórskim, czyli budowa kanalizacji w Zatoniu i w Ochli i też jesteśmy już na to przygotowywanie, ostatnie walne zgromadzenie już przyjęło taki wstępny harmonogram działań, co w tym temacie można robić, także będziemy dążyć też do składania, jeśli się uda w tym roku w wakacje, dokumentacji i projektu wniosku o pieniądze na budowę kanalizacji Ochla w Zatonie. Wypełniamy kontrakt zielonogórski, jednocześnie mam nadzieję podnosimy standard życia mieszkańcom tamtej części naszego dużego, pięknego miasta.
Zostawmy wodociągi, to porozmawiamy teraz o innych unowocześnieniach. Jakiś czas temu rozmawiałem z panem tutaj między innymi o kwestii mieszkań komunalnych, tuż po dużym raporcie, który ukazał się w ogólnopolskiej prasie, z którego wynikało, że Zielona Góra całkiem sobie nieźle radzi w tym temacie. I należałoby spojrzeć na to, co dalej się dzieje, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy to zauważają. Ja przejeżdżałem wczoraj przez ulicę Somińskiego, widzę, że już wykonywana jest elewacja na budynku, który no, wyglądał tak, jakby miał się za moment zawalić, natomiast jest tam wykonywany generalny remont, będą tam oddane kolejne mieszkania do użytku.
Postanowiliśmy szukać możliwości od kilku lat remontów, budowy nowych mieszkań, korzystając ze źródeł zewnętrznych, chociażby z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Dopłat i wspólnie z KTBS-em, który w naszym imieniu jakby jest naszym wykonawcą naszych pomysłów w tym zakresie. I doszliśmy oczywiście też do wniosku, że ten budynek Sewińskiego 50-52 dłużej tak nie może wyglądać, a ponieważ miasto nie ma dzisiaj własnych środków finansowych, a również z Funduszu Dopłat w tym momencie ciężko było nam skorzystać, ponieważ no, są pewne sprawy, jeden projekt dopiero skończyliśmy, więc ciężko było otrzymać od razu na następny. Dlatego postanowiliśmy, że tym remontem zajmie się KTBS również ze swoich nadwyżek budżetowych, czyli wszystkie nasze spółki, tak samo ZWiK, bo ZWiK mówiliśmy chwilę o nowych projektach, też z nadwyżki zysków z wyniku finansowego roku poprzednich inwestują w kolejne lata, przeznaczają te pieniądze na poprawę infrastruktury, tak samo jest w przypadku KTBS-u. KTBS buduje, remontuje i mam nadzieję jeszcze pod koniec, być może pod koniec tego roku będzie już można szukać nabywców tych mieszkań na Sowińskiego.
Będą normalne mieszkania sprzedawane komercyjnie?
Będą mieszkania w systemie deweloperskim, czyli generalnie tutaj KTBS pełni tą funkcję takiego dewelopera. Z jednej strony mówię, remontuje dosyć zaniedbany budynek.
Ale spółką nastawioną na zysk, no co można mówić.
To prawda, natomiast mamy też taką filozofię, że te spółki miejskie, no one tak muszą mieć wynik w okolicach 0+. Tu nie ma jakiegoś dążenia wielkiego, musicie zarabiać i osiągać zyski, bo one pełnią też pewną funkcję ważną społeczną, tak? I jakby musimy pilnować tego, żeby nie przynosiły strat, ale też pamiętać o tym, że jeżeli one będą zarabiały, no to będą zarabiały koszty mieszkańców, więc
a
ten
jak,
jakby zysk jest dla nas tutaj drugorzędny.
Do takiego zdania, które wygłaszają niektórzy radni w telewizji Zielona Góra, widziałem
przewodniczący.
Na razie przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Piotr Barczak mówi, że mieszkania budowane przez KTBS nie mają nic wspólnego z mieszkaniami komunalnymi, że one właściwie w żaden sposób nie poprawiają tej sytuacji, bo nawet jeśli są to mieszkania socjalne, to są one tylko i wyłącznie dla jednej konkretnej grupy społecznej, natomiast miasto nie buduje w ogóle takich mieszkań, które po prostu przekazywałoby mieszkańcom, rozumiem, za darmo w domyśle.
Budujemy oczywiście mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, to jest ten temat, o który przed chwilą omówiłem. Jeszcze raz tylko przypomnę, Anny Jagiellonki i ostatnie osiedle śląskie, to są mieszkania wybudowane przez KTBS o dużym standardzie, ale jest to mieszkanie, które jest finansowane i jest przyznawane osobom z list socjalnych i komunalnych.
Czyli ono niespecjalnie się różni, tak?
Nie, one się niczym nie różnią. To jest standard bardzo wysoki. Oczywiście, że są to mieszkania socjalne o najwyższym standardzie i nieco nagrody dla tych ludzi, którzy od powiedzmy 2006, 7, 8 roku czekali na te mieszkania, akurat trafili w moment, w którym dostali nowe mieszkania.
No widziałem miny tych ludzi, którzy odbierali
powiem
klucze,
panu szczerze,
to
że to najbardziej...
tak szczęśliwych osób.
Tak, to jest taka najbardziej przyjemna chwila, kiedy ci ludzie odbierają te mieszkania i faktycznie widzą radość, ale też muszę powiedzieć, że no KTBS musi spełniać taką rolę w mieście dla osób, które po pierwsze nie mogą otrzymać mieszkania komunalnego, socjalnego z miasta, bo tam są niestety pewne ustawowe zobowiązania, których miasto nie może przeskoczyć, patrz dochód i on nie może przekraczać na członka jednego członka w rodzinie około 880 zł powiedzmy przy lokalach komunalnych. A ten dochód wynosi 1100 zł. No i nie jest to taki pieniądz, który pozwala trzyosobowej rodzinie na jakieś swobodne życie i luksusowe życie, ale jednocześnie go dyskwalifikuje do otrzymania mieszkania z miasta, bo tak ustawodawca przewidział, kto ma większy dochód, to generalnie w domyśle ma sobie radzić sam. A z drugiej strony taka osoba, taka rodzina nie jest na tyle usamodzielniona i w takiej dobrej kondycji, żeby otrzymać dobry kredyt i zakupić własne mieszkanie, no bo zwyczajnie w świecie te 1100 zł nie wystarcza na takie cele konsumpcyjne. I tutaj jest miejsce dla KTBS-u, który jest gdzieś po środku właśnie, między mieszkaniami komunalnymi, a tymi deweloperskimi na rynku, czy kredytowanymi, które normalnie można sobie kupować. I to jest takie rozwiązanie dla ludzi jakby w średniej sytuacji, dlatego te TBS-y też spełniają swoją rolę. Zielonogórski oczywiście też należy do czołówki w kraju i to widać chyba na ulicach Zielonej Góry, że tych mieszkań przybywa. I jednocześnie ta deweloperka, która od kilku lat się odbywa, bo też KTBS wybudował na Jaskółczej taki dosyć przyjemną dobudówkę i też ona gdzieś tam zyskuje już jakąś akceptację. I to jest też taka alternatywa dla ludzi, że mogą szukać swojego miejsca na własne możliwości finansowe, na własny kąt. I dlatego KTBS się wpisuje w tą jakby lukę dla osób z takim średnim uposażeniem. W KTBS-ie też jest chyba około 150 do 200 osób, które oczekują na mieszkania, więc jakby jest popyt na to, więc no musimy tworzyć warunki do tego, żeby i także takim osobom zapewniać jakieś rozwiązania.
No to skoro przenieśliśmy się na sekundę na ulicę Jaskółczą, to może w tamte rejony miasta. Wczoraj społecznicy, ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami w mieście, do tego stowarzyszenia różnego rodzaju obywatelskie, nazwijmy to, spotykają się i mówią na konferencji prasowej, że mają koncepcję na to, co mogłoby się wydarzyć na trawniku pod amfiteatrem. Mówią naszym zdaniem i zdaniem okolicznych mieszkańców, przynajmniej niektórych, zwłaszcza tych starszych grup, powinny tutaj być ławki, może jakiś ciek wodny, a nie ewentualnie lodowisko czy rolkarnia. Mówią, pokażemy wam inne miejsca, zbudujcie lodowisko przy CRS-ie albo gdzieś na Ochli, natomiast zostawcie to, tam zróbcie taki skwer, z którego będą mogli korzystać ludzie. No i teraz pytanie zasadnicze, bo wie pan, że z ławkami też bywa problem, pan sam to przerabiał w różnych miejscach, na różnych osiedlach. Jest tak, że jedni mówią, postawmy jak najwięcej ławek, będzie świetnie, będzie dużo osób mogło sobie wypocząć gdzieś, ale są i tacy, którzy mówią, absolutnie nie, żadnej ławki mi tutaj proszę nie stawiać.
No dokładnie.
Jak reagować na takie pomysły?
Znaczy, ciężko powiedzieć, no na pewno trzeba to przeanalizować jeszcze dokładnie, natomiast no oczywiście możemy tworzyć na terenach zielonych same ławki i kosze na śmieci, żeby ludzie sobie mogli tam usiąść. Ja miałem taki przykład chyba sprzed półtora roku, jeśli dobrze pamiętam, to poprosiła mnie o to osobiście pani radna Ronowicz, żeby w którymś miejscu zdemontować ławki, gdyż są tam protesty mieszkańców, że osoby spożywające alkohol, etc. zakuszają ciszę i spokój. Jakby po analizie podjęliśmy taką decyzję, żeby te ławki zdemontować, po czym za 2-3 dni rozpętały się telefony od innych mieszkańców, że im zabraliśmy ławki, jakiś artykuł w gazecie jednej lokalnej i to tak jest, jak pan mówi, nie? Kij ma dwa końce zawsze i możemy oczywiście postawić ławki, żeby tam sobie można było pójść, jak to mówią niektórzy, posłuchać szumu liści na drzewach, ale z drugiej strony możemy też budować jakieś inne alternatywy, nowoczesne, bo Słyszymy też, że czegoś w mieście brakuje, że nie ma gdzie pójść, spędzić miło,
nie
fajnie
pan, wczoraj
czas.
Wczoraj pojawiły się tam głosy, wracając do tego tematu jeszcze, że na przykład igielit jest kompletnie bez sensu ewentualny na Górce Tatrzańskiej, bo na Malcie jest igielit i ludzie latem tam nie jeżdżą, bo latem jadą nad jezioro. No, jest to oczywiście jakiś argument, jeśli on rzeczywiście jest faktyczny.
A za chwilę pojawi się grupa takich samych osób protestujących, która powie, czemu u nas nie ma igielitu, albo czemu u nas nie ma rolkarni.
To takie głosy były podnoszone już od lat.
Dokładnie, tak, a dlaczego nie ma u nas rolkarni, a dlaczego nie ma? No we wszystkim trzeba wyważyć jakiś, szukać do tego środka. Na pewno jest też tak, że no, ponosimy za to odpowiedzialność, za decyzję. To nie jest tak, że będziemy chować głowy w piasek, czy tutaj unikać podejmowania decyzji. Jest taki czas, w którym jakby jest okres na wypełnienie kadencji, budowania tego wszystkiego, co się w kadencji, w kampanii obiecało, zapewniło. No i to się robi, tak? Też nie możemy patrzeć tylko na to, żebyśmy mieli ławki i miejsce do dłubania słonecznika, skoro w innych miastach są też inne budowane alternatywy. Ja mam czasem takie wrażenie, że cokolwiek nie zaproponujemy, musi się to spotkać z jakąś taką specjalną grupą protestu i to trochę albo to, bo jest jakby niezrozumiałe dla mnie, że wszystkie te propozycje, które gdzieś się dzisiaj pojawiają, muszą być od razu postawione na kontra.
Ale też jest tak, że z drugiej strony weryfikują to mieszkańcy, bo kiedy organizowane były w kilku miejscach, tak, pikniki połączone z konsultacjami,
sam byłem na jednym z nich.
Okazuje się, że tam mieszkańcy przychodzą, że chcą się pobawić, jakoś tam zintegrować, a przy okazji mają swoją koncepcję i wtedy już trudno jest dyskutować komukolwiek protestującemu, kiedy znajduje się w otoczeniu, w tłumie ludzi, kiedy ten tłum coś chce.
Jasne. Generalnie te grupy protestujące, czy takie zwracające uwagę, pojawiają się te same osoby w różnych częściach miasta i to trochę mnie zastanawia, czy tak naprawdę to zależy na tym osobom na rozwoju miasta, czy tylko na tym, żeby przy każdym projekcie Urzędu Miasta złożyć protest, złożyć jakąś kontrę. Ja nawet słyszałem ostatnio taką prywatną, czy przeprowadziłem prywatną rozmowę z jednym z członków powiedzmy stowarzyszenia, które słynie z tego, że co zaproponujemy, to zaraz robią konferencję pod ratuszem, który powiedział, generalnie nie musimy nic robić, oni nie muszą nic wymyślać, bo wystarczy, że będą reagować na nasze pomysły. Powiem szczerze, dało mi to trochę do myślenia, no ale cóż, no takie ich prawo, natomiast jest naszym prawem i też jej obowiązkiem proponowanie nowych rozwiązań i na pewno one będą proponowane. Jednym się to będzie podobało bardziej, drugim mniej, natomiast
Konsultacje na pewno będą w tym miejscu, pewno będą przeprowadzone.
Okej, i niech ludzie zdecydują w większości, jakie mają oczekiwania co do tego terenu. No też panu powiem, że generalnie ten teren to jest teren, który ja jako osoba, która nadzoruje gospodarkę komunalną, wielokrotnie miałem sygnały od mieszkańców, aby po prostu wysłać tam z służby komunalne, żeby posprzątać po odchodach zwierzaków. To nie jest jakiś teren, w którym, i to się nie oszukujmy, jakiś wyśmienity teren dotychczasowej, dzisiejszej rekreacji, tylko w bardzo wielu przypadkach jest to też teren, który mieszkańcy różnych części Zielonej Góry przyjeżdżają sobie na spacery z własnymi pieskami.
Ze starszych, i to nie jest mieszkanek, dzisiaj... która tam w tym miejscu powiedziała, absolutnie należałoby tutaj coś zrobić, bo tak na dobrą sprawę, ile mamy tak słonecznych dni w roku, że tutaj ktoś będzie siedział na kocyku. Też jest w tym trochę.
Też racji, podejmowaliśmy tak? wiele interwencji, żeby ten teren uporządkować, czy posprzątać. No przepraszam, że to mówię na antenie, ale z psychoodchodów. I to nie jest jakiś teren dzisiaj wyśmienitej rekreacji. Dlatego jeżeli coś proponujemy, to usiądźmy do stołu, porozmawiajmy, co mogłoby być, a nie jakby z definicji 5 minut po ogłoszeniu projektu mamy od razu przygotowany protest, bo tą drogą do niczego nie dojdziemy. No chyba, że chodzi o autopromocję i chodzi o to, żeby funkcjonować w mediach na zasadzie, gdzie my jesteśmy przeciw. Możemy i tak, tak? Tylko no, musimy też myśleć o tym, że inne miasta będą tworzyły inną alternatywę, będzie się lepiej żyło. W innych miastach za chwilę będziemy słyszeli od Zielonogórzan niezaangażowanych w jakieś grupy protestów, bo jest ich bardzo dużo.
A wie pan, to że nie są jest firmy, też... które organizują protesty?
Są,
Jest taki biznes w Polsce, który
chwili. Hejterstwo w Polsce się dzisiaj mocno rozwinęło.
I można sobie zamówić protest w danym miejscu, jeśli ktoś chce, wykłada odpowiednią sumę pieniędzy, przychodzą ludzie, jest tylko pytanie, ile osób ma
hejterstwo
protestować?
W Polsce,
150,
tak, hejterstwo się w Polsce rozwinęło, urzędnikom dzisiaj można wiele powiedzieć jakby bezkarnie i takie jest poczucie. Niestety to rośnie i to jest trochę takie przerażające, przynajmniej dla nas, dla urzędników. No ale z drugiej strony mówię, no musimy szukać nowych pomysłów, bo jest bardzo wiele zielonogórzan niezaangażowanych w te grupy protestu, którzy po prostu, powtarzam to jak mantrę, widzą obiektywnie, że czegoś nie było, a coś jest i to im poprawia życie, poprawia im niezależnie, poprawia im jakby byt, czy, czy zadowolenie z życia w tym mieście. Niezależnie od tego, czy 5 osób zrobi konferencję, czy 20 osób
się skrzyknie. Niezależnie od tego, czy będą z tego korzystać przez cały czas.
I w różnych częściach.
Tak ja jest. Mieszkam tuż obok ogrodu botanicznego i powiem szczerze, że nie jestem tam codziennie gościem, ale cieszę się, że jeśli poczuję nagle taką potrzebę, to mogę się tam wybrać.
To prawda. No mam podobnie, natomiast mówię, no nie możemy też działać pod pewną presją osób, które przemieszczają się z punktu A do punktu B w mieście, gdziekolwiek coś się dzieje i jakby od razu rzucają nam kłody pod nogi, nie próbując jakby też spokojnie porozmawiać i szukać złotego środka. Postawimy tam ławki, niech tam będą ławki, no to będziemy mieli zaraz głosy, dlaczego na tym terenie się nic nie dzieje.
To teraz zupełnie, nie zbudujemy zupełnie igielitu. Dlaczego nie zielonogórsko,
jasne.
Nie o Polsce i o polskiej reprezentacji. Kto będzie mistrzem świata? Europy. Bo mistrzem świata wiadomo, że Polacy.
Do wczoraj myślałem, że Walia. I to byłoby fajne dla
piłki. Portugalczycy pokazali, że jednak nie Walia.
Topornie, ale wygrali. Powiem... Myślę, że Francuzi dzisiaj pokonają Niemców, gdyż Niemcy mają no, jakieś tam problemy kadrowe i chyba bym chciał, żeby wygrali Francuzi.
A ja myślę, mają zdolność
taką, że jak u siebie mają imprezę, to coś wygrywają. Myślę, że się trochę rozkręcili i dzisiaj pokonają Niemców, a w finale sobie dadzą radę ze zmęczoną Portugalią.
No zobaczymy, jak to będzie, natomiast mecz na pewno będzie arcy. Ciekawy, jeśli ktoś interesuje się, a nawet jeśli się
jak prawie każdy futbolem. Na tym euro.
Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Pięknie, dziękuję.